Mija mniej więcej pół roku, od kiedy tak bardzo intensywnie używam czatu GPT, bo sporadycznie zdarzało mi się już wcześniej, ale takie olśnienie na temat jego możliwości i wkręcenie się całkowite nastąpiło gdzieś na przełomie listopada i grudnia w Esteponie na Costa del Sol. Pamiętam nawet ten wieczór, kiedy siedziałem sobie na tarasie, wsłuchiwałem w ocean i nagle postanowiłem w końcu bardziej zgłębić możliwości tego narzędzia. No i byłem w ciężkim szoku, który trwa do dzisiaj. Ciągle jest podkręcany tym, jak ono się rozwija. Potem miałem parę okazji wprawić w osłupienie różnych znajomych, od takich kompletnie niewkręconych w nowe technologie, ani w tematy naukowe, po tych, którzy z nauki żyją i są wysoce wyspecjalizowani i bardzo dobrze wykształceni. I u jednych i u drugich właściwie efekt szoku był podobny, tylko wywołany zupełnie innymi możliwościami i danymi. Już opowiadałem w paru odcinkach podcastu o kolejnych testach, gdzie używałem czatu GPT, żeby pokazać komuś, kto przygotowywał pracę doktorską na jednym z najwybitniejszych uniwersytetów na świecie, że czat GPT w jego dziedzinie akurat jest w stanie zrobić to bardzo szybko na podobnym poziomie. O tym, jak pokazałem mojej mamie, że scenariusz bardzo specjalistycznej wystawy na temat starodawnych leksykonów, nad którymi sztab ludzi pracował przez wiele miesięcy, ileś lat temu, to teraz czat GPT zrobił to dosłownie w kilka sekund. I tak po kolei, zbierając te zdziwienia u ludzi, coraz bardziej wkręcałem się w czat GPT, no będąc też odbiciem ich reakcji i wykorzystując te osoby do weryfikacji, że to narzędzie ma naprawdę niesamowite możliwości. A to przecież była wersja 3,5, która do tej obecnej, do czwórki, ma się naprawdę, już nie chcę się ścilić na jakieś obrazowe porównania, ale mniej więcej jak liczydło do kalkulatora, kalkulator do komputera, komputer do komputera kwantowego i tak dalej, można by tu wymieniać. I w czasie, kiedy mówię do Was, to narzędzie się uczy w takim tempie, że już pewnie, gdyby sprawdzić jego możliwości po nagraniu tego odcinka, to będzie miało wielokrotnie większe niż w chwili, kiedy się mówi. I to powinniśmy sobie uświadomić, jak ono się rozwija. Nie ma technologii, a zawsze nowe technologie na tym poziomie takim użytkowym były w moim życiu, jeśli nie pasją, jeśli nie hobby, to drugą nogą. Lubiłem z nimi eksperymentować, lubiłem wykorzystywać je w swojej działalności twórczej. Bardzo często udało mi się, i to nie jest chwalenie się, bo najczęściej było to ze szkodą dla mnie, udało mi się wyprzedzić o ładne parę lat moment, kiedy takie pomysły, jakie w głowie miałem, i technologie dopiero miałyby szersze zastosowanie. Tak było chociażby z naszym pierwszym mobilnym przebojem na świecie, duetem Gosi z Warrenem G, Hypnotizing. Mi opowiadałem tę historię już w podcaście, ale niedawno z kimś rozmawiałem, komu przypomniałem i sobie jednocześnie, że ja tę piosenkę jako utwór dostępny tylko cyfrowo, tylko do pobrania lub tylko w takich pierwszych wersjach streamingu, wydałem ją w takiej formie w 2005 roku, czyli prawie 20 lat temu. Już wiedzieliśmy, że trzeba postawić na streaming, że trzeba postawić na dane, że trzeba postawić na nowe technologie. I one tak mi się przewijały przy okazji moich programów telewizyjnych. No, wprowadzałem jako pierwszy szeroko pojęte ściąganie dzwonków i piosenek. Też w 2001 roku, już produkując program Bar, zaczęliśmy sprzedawać dzwonki na komórkę. Pamiętacie to jeszcze, dzwonki, tapety, te historie? Teraz to się wydaje prehistoria, ale wtedy to było oczywiście szał i potrafiliśmy setki tysięcy dzwonków sprzedać w czasie jednego występu artysty. Artyści z tego niestety niewiele mieli, to inny temat, nad czym ubolewam, bo my również nie zarobiliśmy złotówki z kilku wydanych przez nas utworów mobilnych, które miesiącami były w topce najczęściej ściąganych dzwonków czy całych utworów, ale to wszystko niestety było piractwo. Ale to osobny temat. W każdym razie w różny sposób stosowane technologie, przeze mnie też do pracy zdalnej. To, że już właśnie w 2005 roku robiłem pierwszy zdalny montaż Sylwestra dla Jedynki, korzystając wtedy jeszcze z serwerów FTP, wysyłanych plików, tam różnych możliwości, ale które w skrócie sprowadzały się do tego, że mogłem sobie siedzieć na szczycie Szrenicy w Szklarskiej Porębie zakopany w śniegu i zdalnie montować no, największy i najważniejszy program rozrywkowy na najważniejszej wtedy telewizyjnej antenie, która teraz czym się stała, no to już tam nie będę w tym odcinku się denerwował, wracając do moich opinii o reżimowej telewizji rządowej, która kiedyś była publiczną, bo je znacie, a tu mamy rozmawiać o czymś innym, a mianowicie o czacie GPT, bo po to przytaczam te moje różne doświadczenia z technologiami i to, że gdzieś je wyprzedzałem, tak jak przykład, który niedawno podawałem na jednym z moich szkoleń, za chwilę do szkoleń zresztą wrócę, gdy byłem 8 lat temu mniej więcej, bo moje dzieciaki były malutkie, pamiętam, w poranku Polsatu zaprosił mnie Krzysiu Ibisz na rozmowę o sharing economy, czyli o współdzieleniu. A tak gdzieś się potoczyła, że ja zacząłem mówić o tym, że możemy się spodziewać niedługo tego, że na każdym rogu dużych miast będą stały elektryczne samochody, elektryczne skutery i rowery, które każdy będzie mógł sobie brać i po prostu jechać. I wtedy nawet Krzysiu Ibisz, z którym tak się lubimy, powiedział mi, że lekko przerażony słuchał, jak bardzo odjechałem. I wy pewnie teraz się zastanawiacie, no ale dlaczego? Co w tym dziwnego? Tak, tak to wszystko szybko idzie, że te 8 lat temu taka zapowiedź była szokująca, a teraz wydaje się normalna. Pamiętajcie, że nie tak dawno, teraz bym musiał sprawdzić kiedy, no ale w każdym razie pamiętam, jak obchodziliśmy rocznicę dziesięciolecia pierwszego iPhone'a i to nie było, że on był tam 20 lat temu. Teraz nie obciążam sobie głowy takimi datami, ale wydaje mi się, że to gdzieś tam były okolice 2008 roku, coś takiego chyba, jak się te iPhone'y zaczęły pojawiać. Nieważne, w każdym razie nie tak jak nam się wydaje, bo smartfon tak towarzyszy w naszym życiu, że zaczynamy już wpadać w fazę, że był od zawsze. On tak naprawdę jest wynalazkiem sprzed chwili. Ale wszystkie te pojawiające się technologie razem wzięte nie miały takiego wpływu na nas, choć wiele osób jeszcze tego nie rozumie, na cały rozwój świata w każdym jego obszarze, jak czat GPT, jak to, co stworzyło OpenAI i wszelkie tego konsekwencje, bo skutkiem tego jest to, że wszystkie firmy, które nad sztuczną inteligencją pracowały oficjalnie, jak Google, mniej oficjalnie jak Apple i wiele, wiele innych, no teraz przyspieszyły, żeby nadążyć za OpenAI i pewnie rozwiązania, które najpierw dostałoby może wojsko, potem duży biznes, jak to zwykle bywa. A my, szaraczki, dopiero na końcu i te rozwiązania może by ujrzały światło dzienne dla użytkowników za lat kilka, może kilkanaście, a może nigdy. Bo OpenAI z kolei zadziałało tak, że dopiero jak czat GPT wypuścili, to zaczęli się martwić, co zrobili i ostrzegać cały świat, jak groźne to jest dla świata, jak sztuczna inteligencja może przejąć rządzenie nad nami i ile może spowodować złych konsekwencji. Trochę śmiesznie się słucha takiej naiwności, nie tyle twórców, co tego, kto reprezentuje OpenAI, Sam Altman, a to jest tylko wynajęty menadżer. On nic nie tworzył, nie ma o tym zielonego pojęcia na takim poziomie programistycznym, za tym stało wielu informatyków, w tym Polak Wojciech Zaręba, jeden z głównych i współwłaściciel OpenAI. No i oni postanowili iść na żywioł i wypuścić po prostu, a potem wszystkich ostrzegać, tylko po to, żeby być pierwszymi. I trudno, żeby to był przypadek, bo tak naprawdę OpenAI to Microsoft. Teraz już prawie całkiem, od kiedy zainwestowali w nich tak wielkie pieniądze, ale coraz więcej mówi się o tym, że ta firma od początku była takim tajnym w sensie ukrywania powiązań, laboratorium Microsoftu, wiedząc, że taka duża firma nie może sobie pozwolić na taką nieodpowiedzialność i nabawienie się po prostu nie tyle prochem, zapałkami, co bronią jądrową w sensie technologicznym. Więc stworzono OpenAI, które mogło. No jak już stworzyło coś, co jest potęgą zmieniającą świat, to Microsoft się trochę do tego przyznał, inwestując. No i teraz razem zastanawiają się, co zrobić, żeby nie pożarło ich i całego świata ich własne dziecko. Ale to jest dylemat na osobne rozważania. My tego tutaj nie rozwiążemy. Ja chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć więcej o tym, o moich doświadczeniach i wrażeniach związanych z czatem GPT, bo tak jak mówiłem, żadna z technologii, ani wszystkie razem wzięte, których w życiu używałem, nie ma nawet w malutkim procencie tak wielkiego znaczenia dla świata jak czat GPT. Kto sobie z tego nie zdaje jeszcze sprawy, to jest jego problem. Na szczęście coraz więcej osób tak z różnych branż i z różnych obszarów myślenia. Mam okazję o tym się przekonywać, szkoląc ludzi z zakresu sztucznej inteligencji, szeroko pojętej, tego jak się odnaleźć w tym nowym świecie z nią, jak wykorzystywać ją dobrze dla życia prywatnego, zawodowego, jak w niej nie przepaść i tak dalej. Tylko w maju przeszkoliłem kilkadziesiąt osób i to naprawdę osoby z przeróżnych branż, o różnym portfelu, od naprawdę potężnych graczy, wielkich biznesmenów, po przedstawicieli małych i bardzo małych biznesów. Akurat ten cykl moich szkoleń łączy to, że one są dla ludzi mających swoje biznesy, jest to związane też z jakimś progiem finansowym, ale oczywiście sztuczna inteligencja jest dla wszystkich i wszyscy powinni się nią interesować. Ja jak zaczynam te szkolenia, to mówię osobom, które w nich uczestniczą, że po pierwsze jest wielkim plusem dobrze świadczącym o nich to, że interesują się sztuczną inteligencją, to znaczy, że już są w tej szpicy ludzi, którzy mają większe szanse pozostać taką elitą biznesową, intelektualną i w ogóle elitą, która przewagi sztucznej inteligencji potrafi wykorzystywać, bo ci, którzy próbują się na nią obrażać, to naprawdę dobrze nie skończą w żadnym wymiarze. Ale też ostrzegam, że jest kilka pułapek, kiedy ludzie zaczynają się uczyć tej sztucznej inteligencji, na moich szkoleniach na przykład. Bo najczęściej dzielą się na takich kilka grup, z których pierwsza jest taka, która myśli sobie, to chyba jednak nie dla mnie, zanim nie zaczniemy się zagłębiać bliżej, bo gdy przyznają się do tego, że wydaje im się, że sztuczna inteligencja nie ma zastosowania w tym, czym się zajmują, no to podaję im tyle przykładów od razu konkretnych, które zaprzeczają ich obawom, że diametralnie zmieniają stanowisko. Ale mam poczucie, że są wśród takich osób te, które się nie przyznają, tylko słuchają z zaciekawieniem, ale wychodzą z przeświadczeniem, że to jednak nie dotyczy ich i wtedy nie wracają na szkolenia. Jest druga grupa osób, która myśli już po pierwszym szkoleniu, że dowiedziała się wszystkiego, co jest potrzebne. Lub po prostu ma poczucie, że dowiedziała się tak dużo, że musi najpierw sama to jakoś przegryźć i dopiero jak zrozumie lepiej i dostrzeże, co dokładnie byłoby danej osobie potrzebne, no to wróci po więcej. I to też jest duży błąd, wytłumaczę zaraz dlaczego. No i jest też grupa takich osób, które mimo moich ostrzeżeń, że każde z narzędzi sztucznej inteligencji daje takie możliwości, że jeżeli ktoś będzie traktował to na zasadzie fascynacji, czy zabawy, czy po prostu takiego nieustającego poszukiwania, co dane narzędzie jeszcze może zrobić, to wsiąknie i po długim czasie się zorientuje, że zmarnował czas, robiąc kupę niepotrzebnych rzeczy. Tak jak ludzie wsiąkają na przykład w aplikacje Midjourney czy inne do tworzenia grafiki, robią je bez opamiętania, po długim czasie zastanawiając się po co. Zamiast zrobić od razu jedną im potrzebną, czy kilka, albo zrobić tylko kilka, żeby przekonać się o możliwościach narzędzia, ale skonstatować jednocześnie, że nie są im grafiki do niczego w życiu potrzebne póki co. Wobec tego to narzędzie nie jest dla nich dzisiaj, ale wiedzą o jego możliwościach i wrócą, jak będzie potrzebne. I tak należy podchodzić do każdego z narzędzi AI, bo ogrom możliwości jest taki, że jak będziemy się nimi bawić tylko po to, żeby sprawdzić, do czego są zdolne, no to wsiąkniemy tak jak ludzie, którzy powydawali teraz książki, nawet całe serie książek, opowiadań i innych rzeczy, no bo byli w stanie zrobić kilka książek w jednej nocy na jakimś może lekkim dopingu z czatem GPT. To są te niebezpieczeństwa, ale większość osób jednak przynajmniej na moich szkoleniach rozumie, co mam im do przekazania i wraca już chcąc rozwinąć się w bardzo konkretnych aplikacjach, w bardzo konkretnych narzędziach i używać ich w życiu prywatnym i zawodowym, tak by było ono lepszej jakości. Ale ja zastrzegam podczas tych szkoleń od razu na początku, tak jak i Wam to mówię w podcaście, że wszystko, o czym opowiadam teraz, może być nieaktualne już zaraz, gdy skończymy. I mam taki przykład z ostatniego szkolenia, gdzie kilkoro osób miało problem z tym, który to problem dociera do każdego właściwie, kto zaczyna się zajmować pracą z czatem GPT, że on nie ma aktualnych informacji, że ma tą barierę do września 2021. No bo on został tak stworzony, że wprowadzono mu do pamięci pewną bazę danych do tego czasu i on po prostu wie tylko, co to w tej bazie. A raczej wiedział, bo tak jak zapowiadałem na ostatnim szkoleniu, dzień później okazało się, że czat GPT łączy się już z siecią. Mało tego, podłączonych jest do niego dziesiątki, a pewnie za chwilę tysiące wtyczek tak zwanych. Może znacie te wtyczki z używania przeglądarek internetowych. Wtyczki, czyli takie różne rozszerzenia, które pomagają Wam robić rzeczy, które dokładnie Wam są potrzebne. A teraz te wtyczki już są podłączone bezpośrednio do czatu GPT. I dają taki ogrom możliwości, że to jest naprawdę coś niesamowitego. I to bardzo specjalistyczne wtyczki, na przykład do przeglądania dokumentów w PDF-ach, do docierania do jakichś konkretnych baz danych, do wysłuchiwania i oglądania. To jest bardzo ważne, bo jeszcze przed chwilą, a pewnie w przypadku wielu z Was, jeśli piszecie coś z czatem GPT i chcecie mu wkleić jakiś link, żeby czegoś posłuchał w Waszym imieniu na przykład, to odpowie: przepraszam, jestem programem językowym, nie mogę słuchać, nie mogę oglądać. Ale to nieprawda, bo on potrafi jedno i drugie, tylko nie w taki sposób, jak sobie wyobrażamy. On musi dostać transkrypcję tekstu najpierw, to znaczy transkrypcję głosu na tekst, a obrazy też rozumie poprzez opisy, tak jak te tak zwane prompty w Midjourney czy innych aplikacjach, kiedy chcemy uzyskać jakąś grafikę czy obraz, to opisujemy, co chcemy, żeby zostało stworzone. I to jest prompt. Ale to może działać też w drugą stronę, czyli my wgrywamy do aplikacji powiązanych z czatem GPT czy innych graficznych jakieś zdjęcie, jakiś obraz. Ta aplikacja przetwarza ją na ten prompt, czyli ten opis, zrozumiały z kolei na przykład dla czatu GPT-4. No i teraz mam nadzieję, że to dobrze wyjaśniłem. I kiedy ja chciałem na przykład, żeby czat GPT wysłuchał moich podcastów i żeby zrobił z nich streszczenia, tak go chciałem sprawdzić, to on odpowiadał mi, że nie może odczytywać linków, do których odsyłam, nie może słuchać, bo jest modelem językowym. Minęło parę dni od tego zapytania i on już może. To jest niewyobrażalne tempo. A wcześniej, zanim on mógł to czat GPT robić w samym tym okienku czatu, do którego każdego z Was zachęcam, żeby wejść na OpenAI, czat GPT i zacząć się tym czatem bawić. Najpierw w podstawowej wersji, potem w płatnej. Pisać z nim w nieskończoność w każdej sprawie, w jakiej potrzebujecie. Oczywiście z wielką rezerwą, o której uprzedzam lojalnie, że on zmyśla, halucynuje, jak to się mówi, jak nie wie czegoś, to zmyśla strasznie. Ale to jest trochę tak, pamiętajcie, jak w ogóle z internetem, no to hasło internet kłamie. No każdy z nas, ludzi rozsądnych, a tylko w takim gronie, jestem przekonany, tutaj się spotykamy w moim podcaście, wie, że nie należy ufać do końca żadnym źródłom internetowym i trzeba je weryfikować, szczególnie w najistotniejszych sprawach. I tak samo jest z czatem GPT. No on przecież czerpie tą wiedzę z internetu. Więc wszystko trzeba weryfikować. Pewnym można być tylko tego, co potrafimy zweryfikować sami lub przy użyciu innych narzędzi, innych źródeł internetowych. Ktoś by mógł zapytać, a jaka pewność ostatecznej weryfikacji? No to nie ma. No to tak jak w wielu najistotniejszych kwestiach świata opieramy się na jakichś ustalonych zasadach, prawdach objawionych, które też się zmieniają. Już nawet teorii względności podobno nie możemy być pewni. Właśnie naukowcy nad tym pracują. Także to nie należy się wpędzić gdzieś do tej króliczej nory, tylko przyjąć taki podstawowy poziom weryfikacji. Ale jednak wbrew temu, co ludzie wklejają, w większości rzeczy czat GPT się nie myli. Na różnych egzaminach wychodzi to, adwokackich, lekarskich, że on ma wyniki na poziomie 85-95%, że znajduje się w czołówce tych, którzy zdają. Więc to wszystko zależy, jakiej to dotyczy dziedziny, a przede wszystkim też tego, czy odpowiednio potrafimy z nim rozmawiać i odpowiednio precyzyjnie zadawać pytania, czy prosić go o wykonanie jakichś określonych czynności. No bo jeżeli robi się tak jak mój kolega, który nie dość, że myli czat GPT z wyszukiwarką, to w dodatku no nie wie, jak go pytać o kwestie, które go interesują, no to potem na dowód, jakie to słabe narzędzie, wysyła mi, że zapytał czat GPT o mnie i czat pofantazjował trochę, dopisując mi do listy jakieś filmy czy programy, których wcale nie robiłem. Ale to nie jest wyszukiwarka. Pokazałem mu szybko, że jeśli zapytałby wyszukiwarki, najlepiej tej powiązanej też z czatem GPT, czyli Bing Microsoftu, lepszej w tej chwili od Google, o czym mówiłem już w podcastach, no to dostaje prawdziwą i pełną informację na mój temat, ale zdefiniujmy prawdziwą, no taką, którą był w stanie znaleźć w internecie, czyli w tym momencie w Wikipedii, która też wielokrotnie problem miała z wiarygodnością, no bo jest tylko taka, jak ludzie, którzy dodają do niej treści, więc weryfikacja, 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 ale przede wszystkim większa świadomość używania narzędzi. Czat GPT to jest narzędzie językowe konwersacyjne, które przede wszystkim jego podstawową funkcją jest przewidywanie, co powinno być w następnym wyrazie. Jakby przewidywanie układa zdania, przewidując, jaki tekst my powinniśmy dostać, żeby on był odpowiedzią na zadane pytanie, czy na zadanie, o które go poprosiliśmy. To jest jego taka jakby podstawowa funkcja. To jest i proste, i trudne do zrozumienia, żeby wiedzieć, jak z nim rozmawiać. I teraz wyobraźcie sobie a propos tych wtyczek, o których mówiłem w przeglądarkach, że były już wcześniej wtyczki, które pozwalały przy użyciu właśnie czatu GPT, ale tej części oprogramowania niedostępnej jeszcze wtedy dla nas, właśnie odczytywać pliki z YouTube'a. Czyli był sobie na przykład wykład dwugodzinny na YouTubie i ja, korzystając z tej wtyczki, mogłem powiedzieć: zrób mi streszczenie tego wykładu w 10 punktach, 20 punktach, jak tam chcę. Albo z tego wykładu wypisz mi tylko zagadnienia poruszające takie i takie kwestie. Albo wypisz mi same za, albo same przeciw jakiejś tam kwestii. Cokolwiek. On w ułamkach sekund zamienia z pliku wideo audio na tekst, analizuje i robi to. A w tej chwili jest to już dostępne w samym czacie GPT. Nie trzeba wychodzić do żadnych wtyczek. Mało tego, to wszystko tak przyspieszyło, że kiedy też na ostatnim z moich szkoleń mówiłem iPhone'owcom i iPadowcom, że muszą poczekać jeszcze chwilę, bo jest już aplikacja czatu GPT na system iOS, ale dostępna tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. No i minęło tydzień od naszego szkolenia i ta aplikacja jest już od 2 dni dostępna również w polskim App Store. No i w niektórych obszarach jest bardziej ułomna od tej desktopowej, czyli na komputery, ale ma też nad nimi wielką przewagę, a mianowicie można dyktować swoje zapytania. Jeszcze nie odpowiada czat GPT głosowo, pewnie to jest kwestia chwili, bo w Bingu odpowiedzi głosowe są, ale można mu zadawać głosowo pytania, dyktując, i korzysta z genialnego programu, który obsługuje to dyktowanie, też opartego na sztucznej inteligencji, i dzięki temu on potrafi dodać do naszej wypowiedzi przecinki, inne znaki interpunkcyjne, kropki i tak dalej, bo zauważcie, gdy dyktujemy coś w Google'ach na przykład, asystentowi, czy dłuższe teksty do notatek, no to one z interpunkcją mają problem. A tutaj ten program potrafi już rozpoznawać, a wiemy, że w niektórych kwestiach przecinek, dwukropek, myślnik i tak dalej są istotne dla w pełni zrozumienia naszego zapytania. Więc to kolejna rewolucja, która się wydarzyła tu i teraz. I zobaczcie to tempo. Gdzieś tam w grudniu, w styczniu sporo osób zaczęło używać wersji czatu GPT 3,5. Niedługo potem powstała czwórka. Było to narzędzie tylko konwersacyjne, ale zaraz okazało się, że Microsoft włożył je do swojej wyszukiwarki Bing, zmieniając całkowicie istotę wyszukiwania, które dla nas, dla tych pokoleń żyjących ostatnie tam 10 lat, wyszukiwać to jest wygooglować. Słowo, które weszło do naszego języka. No a teraz, kto wie, czy nie będziemy mówić niedługo wybingować. Bo w Bingu, wyszukiwarce, która wcześniej miała tam ułamek rynku, Google rządziło tutaj całkowicie. No a teraz Google musi gonić Binga i Microsoft, ponieważ ten nie działa jak wyszukiwarka Google. Już mówiłem o tym w podcaście, ale przypomnę, może ktoś słucha ten odcinek, tylko zainteresowany tytułem. Google na zapytanie podaje nam linki, pod którymi możemy znaleźć odpowiedzi na te pytania. A Bing w oparciu o te linki sam formułuje nam odpowiedzi. I funkcjonuje w formie czatu właśnie. Pytanie, odpowiedź, ewentualnie zadanie, i też daje się mu jakiś typu stwórz tabelkę z odpowiedziami i on też to zrobi. Mało tego, namawiam Was do ściągnięcia sobie oprócz Binga przeglądarki Edge Microsoftu. To się pisze po polsku Edge, jakby co. No i wszystko, co najlepsze w sztucznej inteligencji tej konwersacyjnej, pojawia się najpierw tam. Tak jak już dawno można było otworzyć sobie, będąc na dowolnej stronie, po prawej okienko czatu GPT i napisać na przykład: streść mi to wszystko, co jest na tej stronie. Napisz mi w punktach, co ta strona pisze o tym i o tym. Policz mi jakieś tam informacje, które są zawarte na tej stronie. Cokolwiek. I on robił. Nie musicie nic zaznaczać, robić żadnego kopiuj, wklej. On sam analizuje wszystko, co jest na danej stronie. Niesamowicie to przyspiesza, ale jednocześnie coraz większa ilość pogubionych kompletnie w tym ludzi, bo jeżeli ja widzę, że moi inteligentni koledzy nie łapią kompletnie, do czego służy czat GPT, jak go używać, nie rozumieją, że tego trzeba się nauczyć i niestety dołączają do chóru tych, którzy powielają informacje o tym, jakie to słabe, że to się jeszcze musi nauczyć, że to pisze najczęściej głupoty. No nie, ono jest odzwierciedleniem tego, kto z nim rozmawia. Bardzo przepraszam wszystkich moich kolegów, to nie znaczy, że uważam ich za głupich, tylko ono nie jest w stanie jeszcze, bo pewnie niedługo będzie tak, że siądziemy na naszym profilu, czat GPT będzie znał nasz profil behawioralny, wiedział o nas wszystko i będzie nam naprawdę czytać w myślach, ale póki co on potrzebuje precyzyjnych poleceń. Tym bardziej precyzyjnych, im bardziej niszowa jest kwestia, o której chcemy rozmawiać. I też on musi wiedzieć, jaki rodzaj tej odpowiedzi chcemy uzyskać, bo on nie wie, z kim rozmawia. On nie wie, on z drugiej strony może być 8-latek, a może być profesor Stanfordu. I to jest informacja, którą też on powinien od nas znać, ale też to też nie jest jednoznaczne, że wtedy zawsze ma nam przygotowywać informacje i wykonywać zadania dopasowane do naszego stanu wiedzy. Bo my możemy wprost określać mu w jakim stopniu zaawansowania powinna być ta odpowiedź i do kogo ma być skierowana. Tak jak ja robię jakąś analizę, załóżmy, formatów telewizyjnych, to ja mu muszę napisać. Jestem producentem i scenarzystą formatów telewizyjnych. Przeanalizuj mi istniejące formaty na świecie. Przeanalizuj je z poziomu najbardziej profesjonalnego znawcy formatów telewizyjnych z dużych agencji światowych i niech ta analiza będzie przygotowana tak profesjonalnie, żeby mogła być przedstawiona na targach MIPCOM w Cannes na przykład. To jest zestaw informacji taki podstawowy, który mówi czatowi, kto siedzi z drugiej strony i jaki też jak mają, na jakim poziomie profesjonalnym mogą być mają być przygotowane te informacje. Czy inne, czy jak podpowiadałem na jednym ze szkoleń osobie, dziewczynie, która prowadzi butik wspaniały z modą, że jeżeli chce na swojego bloga czy na media społecznościowe mieć wpis, który będzie porywał jakością, no to wystarczy poprosić o to czat GPT i napisać na przykład: napisz ten wpis na poziomie artykułu z amerykańskiego Vogue'a, a najlepiej na poziomie konkretnego autora, używając w ogóle podobnych metafor i tak dalej. Dodać do tego: te informacje mają trafić do moich klientek czy klientów, którzy są wykształconymi z dużych miast, w takim wieku i poszukują w życiu tego i tego. Im więcej informacji, tym lepsza odpowiedź. To tak jak z tymi, którzy tworzą grafiki na Midjourney, DALL-E czy innych aplikacjach. Im więcej podamy szczegółów, tym lepsza grafika. Niektórzy wchodzą i się zawodzą. Mówią: ach, to widać, że to sztuczne. Nie. A wtedy ja zadaję pytanie: ale czy wpisałeś, że to ma wyglądać jak realistyczna fotografia? Czy zrobiłeś odpowiednie ustawienia? Czy napisałeś, że chcesz, żeby to było zrobione tak jak aparatem Canon o obiektywie takim i takim, przy świetle takim i takim? No nie. No to zrób to i wtedy dopiero przekonaj się, jaki będzie efekt. I tak samo jest w każdym z zagadnień, przy czym, tak jak mówię, cały czas pojawia się tyle nowych rozwiązań, że jeżeli chcemy naprawdę wykorzystywać możliwości czatu GPT najlepiej dla siebie, to trzeba też równocześnie śledzić, czytać, słuchać, uczyć się, chodzić na szkolenia i dowiadywać, jak to robić i unikać bardzo jakichkolwiek gotowych, których jest pełno teraz, internetowego skamu, tych coachy, tych pseudoszkoleniowców, którzy nic w życiu nie zrobili ze sztuczną inteligencją, nic w życiu w ogóle nie zrobili jako gotowy jakiś produkt, ale za to bardzo chętnie zarobiliby na wmawianiu innym, że wiedzą coś na ten temat i sprzedają tak kuriozalne rzeczy, jak dzisiaj widziałem reklamę i skoczyła na Instagramie, że pani, no, która przy całej sympatii do niej, ale sposób, jak mówi i choćby jak nakręciła źle telefonem to, co mówi, wrzucając jakiś kompletnie amatorski filmik, wysławiając się na poziomie osoby, która nie sprawia wrażenia, jak mogłaby nauczyć czegokolwiek, a już na pewno nie zaawansowanych technologii, ona przekonuje, żeby kupić u niej wideobooka, to też nowa forma, która się pojawiała, wideobooka, który ma 5000 promptów, które każdy może wykorzystać w biznesie. Czyli wiecie, ona jakby tłumaczy, że ktoś ma sobie kupić 5000 poleceń dla czatu GPT, co ten miałby zrobić. Czyli jakiś kompletnie idiotyczny zbiór dla wszystkich i dla nikogo, w dodatku nieaktualny, bo jak ona to zrobiła tam 2 miesiące temu, to jest wszystko nieaktualne. Bo technologia się zmienia i był moment, kiedy trzeba było takich bardziej specjalistycznych promptów, tych poleceń, które czasami musiały mieć w sobie nawet jakieś kropki, ukośniki, tak jak jeszcze jest z początkami poleceń na Midjourney. Ale już w większości przypadków przeszło to na to, że trzeba po prostu dać dokładny opis. Nie ma żadnych magicznych słów kluczy, które otwierają przed Wami więcej możliwości niż przed innymi, ale wciąż jest dużo skamerów, coachów, którzy chcą Wam wmówić, że tak jest i sprzedać. Więc bardzo ostrożnie, jeżeli chcecie się dokształcać i to dobrze, że to robicie, to najlepiej na spotkaniach, czy online, czy w realu, aktualnych i z ludźmi, którzy będą potrafili Wam przyznać szczerze, tak jak ja to przyznaję na swoich szkoleniach na przykład, że wszystko, o czym rozmawiamy, być może traci aktualność już w czasie rozmowy. A nie dajcie sobie wciskać żadnego gotowego produktu związanego ze sztuczną inteligencją, który ma dłużej niż kilka dni, bo on po prostu będzie nieaktualny, no, nie nadąża za zmianami. I wyobraźcie sobie teraz, gdybyście mieli pójść na jakieś szkolenie, na którym uczylibyście się, jak sobie radzić z czatem GPT, w związku z tym, że on nie jest podłączony do internetu. No i co? Czas stracony, bo już jest. I to w bardzo zaawansowany sposób. To tak wszystko szybko idzie, że nie ma właściwie żadnych sposobów, żeby być naprawdę na bieżąco, ale można się nauczyć takiej wiedzy ogólnej na temat sztucznej inteligencji, jej możliwości, zagrożeń z niej związanych, podstawowych narzędzi, z których powinniśmy korzystać i z których każdy może korzystać, a potem przechodzić na taki etap zaawansowania, kiedy już możemy się zastanawiać, jakie narzędzie, jaka aplikacja, jaki sposób jej używania może ułatwić nam rozwój naukowy, zawodowy, biznesowy, jakich z kolei powinniśmy używać dla rozwoju naszych dzieci i tak dalej, i tak dalej. Raz jeszcze podkreślam, każdy, kto wmawia sobie, że to nie jest dla niego lub po prostu ignoruje temat, będzie wkrótce w grupie osób żyjącej, i to będzie większość niestety, żyjącej na marginesie jakby funkcjonowania świata, na marginesie oddzieleni od tych, którzy ze sztucznej inteligencji potrafią korzystać i daje im ona olbrzymią przewagę nad pozostałymi. Nie wolno się na to w żaden sposób obrażać. Nie wolno bez dokładnego sprawdzenia powiedzieć sobie, w moje życie to nic nie wnosi, bo frustracja, jaka będzie towarzyszyć osobom na różnych szczeblach zawodowych, naukowych, szkole i tak dalej, kiedy będą przegrywać to mało powiedziane, po prostu zdyskwalifikowani poprzez osoby, które korzystają ze sztucznej inteligencji, ta frustracja będzie kolejnym przyczynkiem do kiepskiej kondycji psychicznej bardzo wielu osób, a już i tak nie jest najlepiej. I na koniec apeluję do wszystkich słuchających mnie rodziców. Jeżeli wy nawet z jakiegoś powodu uważacie, że możecie mieć wywalone na to wszystko, czego bardzo wam zazdroszczę, bo wciąż chcę się nauczyć życia zgodnie z tą maksymą, miej wyjebane, a będzie ci dane. Nie udaje mi się to, ale jestem w stanie sobie wyobrazić i znam nawet trochę osób, które po prostu nic nie muszą już. Jeżeli nawet wy nic nie musicie i w związku z tym mówicie, że wali was ta sztuczna inteligencja, ten cały rozwój, że wprost przeciwnie, wy chcecie się teraz cofnąć i żyć sobie w warunkach nieregulowanych tymi wszystkimi zmianami technologicznymi. I ja też tego pragnę tak między nami. Chciałbym móc sobie na to pozwolić, żeby zamieszkać w jurcie gdzieś na końcu świata i troszkę zatrzymać czas dla siebie w zupełnie inny sposób i wierzę, że w końcu to zrobię. Ale jeżeli jesteście takimi osobami, ale macie dzieci, wnuki, bo widzę też, czego się mega cieszę, bo mam statystyki bieżące teraz słuchaczy mojego podcastu i jest sporo osób po 60 i to jest super, to mówię do was, zadbajcie o to, żeby wasze dzieci, wasze wnuki były na bieżąco ze sztuczną inteligencją, zapewnijcie im wszystkie możliwe narzędzia i sposób kształcenia, żeby z nich korzystały, bo inaczej będą tak sfrustrowane niesprawiedliwością i wielkimi różnicami, co gorsza, gdyby jeszcze nie zdawały sobie sprawy, że ktoś, kto im bardzo imponuje i wygrywa z nimi na każdym polu naukowym, nie robi tego takim wysiłkiem jak oni, starając się konkurować, a nawet z żadnym wysiłkiem, bo po prostu korzysta z narzędzi sztucznej inteligencji, które dają mu przewagę nad całą klasą, grupą, nie wiem, innymi gremiami ludzi. Więc tutaj trzeba być bardzo czujnymi. I jeszcze parę miesięcy temu dobre poruszanie się w internecie przez dzieciaki, no, które najczęściej poruszają się w nim lepiej niż dorośli, było ważne i było gwarantem jakiegoś lepszego radzenia sobie w życiu, pod warunkiem, że oczywiście nie wędrowały w jakieś obszary, które im niszczyły psychikę czy usteczniały, to już też była rola rodziców. No ale to nie dawało aż takiej przewagi, gdyby zestawić jeszcze kilka miesięcy temu dzieciaki czy młodzież, która była dobrze obcykana, że tak powiem, w internecie na różnych poziomach, z tymi, których zainteresowanie nowymi technologiami kończyło się na odebraniu maila, przeczytaniu czegoś, obejrzenia filmu, to niekoniecznie musiało oznaczać jakąś druzgocącą przepaść czy przewagę tej strony, która więcej miała pojęcia o nowych technologiach. Bo nie w każdej sferze, nie w każdym obszarze, ale ze sztuczną inteligencją już jest inaczej. Po prostu w każdym obszarze życia ktoś, kto z niej korzysta, ma tak gigantycznie niesprawiedliwą, chciałoby się powiedzieć, ale w sumie dlaczego niesprawiedliwą, jeżeli dostęp do tego narzędzia jest bardzo demokratyczny póki co, bo każdy może z nich korzystać, taką gigantyczną przewagę nad tymi, którzy nie korzystają, że to w ogóle nie ma, no nie ma tutaj współzawodnictwa. To będę wracał na koniec znowu do tych przykładów. Liczydło, kalkulator. Komputer kwantowy. Hulajnoga i to nie elektryczna i najnowsza Tesla i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym wymieniać. Odsyłam Was do czatu GPT. Dam w opisie podcastu bezpośredni link, żeby już tych z Was, którzy naprawdę mają opory, czy tam nie kliknąć, żeby nic Was nie powstrzymywało, żebyście rzeczywiście jednym kliknięciem przeszli do czatu. Znajdziecie też bezpośredni link do ściągania sobie aplikacji Bing i przeglądarki Edge. Zachęcam, żebyście mieli to wszystko na każdym ze swoich urządzeń mobilnych, komputerów i tak dalej. I nawet jeśli nie macie czasu jakoś specjalnie się w tym kierunku rozwijać, to klikajcie sobie, nabierzcie tego nawyku, że jeśli jakaś kwestia, macie do zrobienia jakąś kwestię zawodową, macie jakieś pytanie, które nurtuje Was prywatnie, to wejdźcie na ten czat GPT, czy chociaż na Binga. Zapytajcie, zacznijcie tę rozmowę. Czy jeżeli dotrzecie właśnie z dziećmi czy z wnukami do takiej granicy, gdzie ja mam bardzo często z moim Maxiem, z którym rozmawiamy bardzo dużo i bardzo często docieramy do momentu, że ja już nie jestem w stanie mu nic powiedzieć, coraz częściej niestety, albo stety dla Maxia, kiedy nie mam wiedzy, by odpowiedzieć mu na coraz bardziej głębsze i skomplikowane pytania i wtedy mówię, dobrze Maxiu, to po dalszy ciąg odsyłam Cię do czatu GPT, usiądź i rozkmin to z nim. I on to robi i rzeczywiście rozkminiam. I jeśli może tak robić 8-latek, to może też każda i każdy z Was, do czego Was bardzo zachęcam. Pozdrawiając z cudownych okoliczności przyrody, jak to u mnie, muszę Wam powiedzieć, chyba gdzie jestem, bo wczoraj wpadłem na znajomych moich przesympatycznych, Ewę i Roberta, jeśli tego słuchacie, to Was pozdrawiam. I ja byłem dresowo na rowerze, zakapturzony, nawet powiedzieli, że wystraszyli się takiej pędzącej czarnej postaci na chodniku. A oni elegancko ubrani, bo wybierali się właśnie do teatru. I ja powiedziałem, no wiecie, no ja to żyję w krzakach, w lasach, gdzieś przechadzając się brzegiem jeziora, rzeki, więc wyglądam jak wyglądam. A wtedy kolega Robert powiedział, no ale jakie rzeczy nagrywasz w tych krzakach? No więc rzeczywiście mi te okoliczności pomagają nagrywać, więc dzisiaj jestem w miejscu, w którym nagrałem już dla Was parę odcinków, gdzie w Opolu Odra spotyka się z kanałem Ulgi. Jest przecudownie. Dźwięki, które słyszycie w tle, przeróżne natury, docierają na pewno do Was, więc tutaj teatr wyobraźni zadziała. Cisza, spokój. Mimo soboty, przede mną dwóch gości na pontonie, którzy łowią sobie gdzieś rybki. W krzakach na jednym i na drugim brzegu leżą ludzie, którzy cieszą się po prostu byciem ze sobą. I wiecie co? Jeszcze dookoła mnie lata babie lato. Ale w takich ilościach, że to jest coś wspaniałego. Kurczę. ten świat jest taki piękny, bo żebyście nie myśleli też, że ja i nie myślały, że ja odpłynąłem tak w sztuczną inteligencję i technologię, że to znaczy, że siedzę po prostu i cały dzień spędzam z czatem GPT. O, a właśnie teraz czwórka kajakarska kobiet płynie. To też lubię z tego względu być, że to jest odcinek treningowy na Odrze, gdzie tak imponujące kajakarki i kajakarze pływają. I ja pośród tego babiego lata i cieszę się i kolekcjonuję te mikroszczęścia. I wiecie, co sobie myślę jeszcze? To jest na osobny odcinek. Dzisiaj się rozgadałem za bardzo, ale mam wam tyle do powiedzenia. Na osobny odcinek, który będzie rozwijał temat tego, czy żyjemy w symulacji. Odsyłam was do odcinka, czy żyjemy w symulacji, żeby zrozumieć, co mam na myśli. Ale jak patrzę na te wspaniałości, no to babie lato. Dzisiaj patrzyłem na zboża, zaraz będę... okaże się, że nie bardzo znam się na zbożach. I nie znam się, więc nie powiem wam, które to były, ale to te, które mają takie kłosy, czyli nie pszenica, nie żyto, tylko to trzecie, co mają jakby takie piękne, zielone kłosy. I one, jak się przyjrzeć im, to układają się w taką strukturę. Ja dzisiaj usiadłem sobie przy tym zbożu i patrzeć, to jest wszystko taki cud natury, tak jak oglądanie, lubię to robić różnych roślin czy owadów, czasem nawet w powiększeniach. To widać wtedy, co ta natura albo właśnie jakaś forma wyższej inteligencji powyczyniała. I kiedy widzę te wspaniałości wszystkie wokół siebie, kiedy widzę, słyszę, dotykam, to coraz bardziej sobie myślę, że gdzieś ta wyższa siła, wyższa istota, ta najwyższa inteligencja rzeczywiście to mogła stworzyć nie tylko w parę dni, ale nawet szybciej, no bo różne są i religijne, i nie tylko teorie na ten temat. Ale teraz, gdy wiemy już, co sztuczna inteligencja potrafi wyczarować w ułamkach sekund, to pomyślmy, że ona jest pewnie pikusiem w stosunku do tej nadrzędnej jakiejś wyższej energii, inteligencji, która gdzieś musiała stworzyć to wszystko kiedyś wokół nas. Właśnie tę symulację, w której żyjemy, albo ten realny świat, zależy jak kto woli. I przed sztuczną inteligencją wydawało się całkowicie abstrakcyjne myślenie o tym, że chociażby tam w religii katolickiej, chrześcijańskiej jest chyba tak, że Pan Bóg stworzył w 7 dni świat. Jeśli się mylę, to was bardzo przepraszam, no ale jakoś to tak było. No i większość ludzi w stanie wiedzy obecnym jeszcze przed sztuczną inteligencją pewnie uznawałoby to albo za jakąś metaforę, albo za no taki dowód wiary, że po prostu ktoś rzeczywiście mógł stworzyć to wszystko w sposób jakiś taki oparty na magii, na czymś niewytłumaczalnym. A teraz już wiemy, że taka jednostka będąca potężnym narzędziem wszechmocnej inteligencji może wytworzyć wszystko w ułamkach sekund. Więc tym ciekawiej się patrzy na świat, ale tym bardziej zachęcam was do tego, abyście kontakt z tym rzeczywistym światem mieli jak największy. Tak jak w haśle mojego kursu pracy zdalnej, gdzie mówię: pracuj zdalnie, żyj realnie. Jakkolwiek fascynująca nie byłaby sztuczna inteligencja, to powinniśmy jej używać jako narzędzia, które powoduje, że więcej możemy mieć takich chwil w realu jak ja teraz, a nie mniej. I wtedy to jest okej. Dopóki będą takie proporcje, dopóki ona będzie pracować dla nas, a nie my dla niej, to wszystko jest bardzo dobrze. Do usłyszenia. Życzę wam pięknego dnia, poranka, wieczoru, popołudnia, kiedykolwiek tego słuchacie.